Będziemy sobie kontynuowali pierwszą Mojżeszową. Dzisiaj ją zakończymy. I taki fragment, od którego dzisiaj zaczniemy, na którym skończyliśmy, to jest zniszczenie Sodomy i Gomory. To mamy opisane 19 rozdział pierwszej Mojżeszowej. I pamiętamy o tym, że tutaj Bóg Jahwe z dwoma aniołami przyszedł w gościnę do Abrahama i zdecydowali o zniszczeniu Sodomy i Gomory. Tak? Znamy ten 19 rozdział? Może powiem troszeczkę o tych miastach, Sodoma i Gomora. One istniały nad Morzem Martwym i ruiny tych miast są nadal nad Morzem Martwym. Tylko, że jeśli by pojechać nad Morze Martwe, to bo wiemy, że z nieba stąpiła ogień i siarka spadła, prawda? I te miasta zostały dosłownie stopione przez, bo siarka topi wszystko w wielkiej temperaturze. I nauko i archeologowie, tacy chrześcijańscy, odnaleźli bardzo ciekawe miejsca. Wyglądają jak góry nad Morzem Martwym, ale mają dziwaczne kształty. Na przykład takie prostokąty, jakieś okrągłe, jakieś i tak dalej. To jest właśnie pozostałość Sodomy i Gomory. I jest tam niesamowicie wielka ilość popiołu i grudek siarki. I nawet takich kulek, które spadały z nieba. Do dzisiaj są w popiole takie kulki. Także te miasta na pewno istniały nad, właśnie nad Morzem Martwym. Główne grzechy Sodomy, za które Bóg podjął decyzję, żeby je zniszczyć, to jest homoseksualizm. Tam jest opis właśnie, jak ci dwaj aniołowie poszli wyprowadzić Lota, czyli bratanka Abrahama, i całe miasto mężczyzn zgromadziło się, żeby zgwałcić tych dwóch mężczyzn. To był jeden z głównych grzechów, czyli homoseksualizm. To jest bardzo ciekawe, bo nie wiem, czy o tym wiecie, ale w Polsce przynajmniej dwa zbory protestanckie homoseksualne były. Nie wiem, czy jeszcze są. W Stanach Zjednoczonych są baptystyczne, homoseksualne zbory. Homoseksualizm dzisiaj w wielu miejscach świata jest traktowany jako uwarunkowanie kulturowo-seksualne, że nie stoi sprzeczne z Biblią. To jest ciekawe, że Bóg zniszczył dwa miasta, ale później Pan Bóg jak gdyby zmienił się, dojrzał, wydroślał, zmienił poglądy, nawrócił się, nie wiem. Stwierdził, że to jest niemoralne nazywać homoseksualizm z grzechem, że to ktoś się rodzi z homoseksualizmem. Pan by po prostu to zrozumiał, no nie? Ale Biblia mówi wyraźnie, że homoseksualizm jest grzechem. Nie tylko w Starym Testamencie, ale w liście do Rzymian też Paweł o tym pisze bardzo wyraźnie w pierwszym rozdziale. To był jeden z głównych powodów zniszczenia tych dwóch miast. Przeczytam choćby z Nowego Testamentu taki jeden werset z Księga Judy. To jest taka króciutka księga przed Apokalipsą. Jeśli sobie ją otworzymy, werset 7. Werset 7 mówi tak. Jak Sodoma i Gomora i w ich sąsiedztwie położone miasta, w podobny sposób jak one, oddawszy się rozpuście i pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład przez to, że ponoszą karę wiecznego ognia. I tu jest mowa, że ten główna rzecz, z powodu których zostały one zniszczone, to że oddawały się nierządowi. Czyli nierząd, cudzołóstwo, homoseksualizm, to po prostu była główna ich wina. Moglibyśmy jeszcze zobaczyć jeden ciekawy fragment w Nowym Testamencie dosyć ciekawy fragment z drugi list Piotra. Drugi list Piotra też na ten temat mówi. Drugi Piotra 2:6. 2:6 mówi coś takiego. Także miasta Sodoma i Gomorę, obróciwszy w popiół, skazał na zagładę, dając przykład kary tym, którzy będą żyli bezbożnie. Że zupełnie te miasta odwróciły się od Boga i nie liczyły się z Bogiem. I ostatni bardzo ciekawy fragment to jest z księgi Ezechiela, proroka Ezechiela, zaliczony do dużych proroków, dużo napisał. Z 16 rozdział Ezechiela, werset 49 i 50 jest bardzo ciekawy. Oto taka była wina siostry twojej Sodomy. I to jest ciekawe, że Bóg nazywa Sodomę siostrą Jerozolimy. Nie mam czasu czytać wam teraz całości, ale to jest proroctwo do Jerozolimy. I Bóg traktuje Sodomę, która jest oddalona trochę od Jerozolimy, jako siostrę. I Bóg mówi tak do Ezechiela. Oto taka była wina siostry twojej Sodomy, odznaczała się ona i jej córki wyniosłością, tutaj Bóg wymienia za co jej niszczy, za pychę, czyli wyniosłość, obfitością dóbr, spokojną pomyślnością, ale nie wspierały biednego i nieszczęśliwego. To nam trochę przypomina zachodnią Europę. Że jednym z grzechów jest obfitość dóbr, pomyślność, spokój, ale nie interesowanie się drugim człowiekiem, biednym i nieszczęśliwym. Co więcej, uniosły się pychą, dopuszczały się tego, co wobec mnie jest obrzydliwością, dlatego je odrzuciłem, jak to widziałeś. Także tutaj mamy wymienione te grzechy. Pamiętacie, że jak aniołowie poszli do Sodomy po Lota, to kiedy ich tą całą rodzinę w zasadzie wzięli za ręce i na siłę wyprowadzili, pamiętacie? Ponieważ Lot się opóźniał z żoną i z córkami, nie chcieli wyjść. Po prostu tak nawykli. Zobaczcie, Lot wierzył w Jahwę, w prawdziwego Boga, bo nauczył się o nim od Abrahama. Bóg widział w Locie jako sprawiedliwego człowieka. Ale tak stał się leniwy przez obfitość, że kiedy aniołowie przyszli mu powiedzieć uciekaj, bo Bóg podjął decyzję, że zniszczy miasto, to on nie chciał pozostawić dobytku, domu, obfitości, dóbr. Że człowiek wierzący może w oczach Pana Boga uchodzić za dobrego, sprawiedliwego człowieka, żyjącego moralnie, ale obfitość ogłupia. Obfitość powoduje, że człowiek może nie liczyć się z Bogiem, tylko po prostu wejść w takie duchowe lenistwo, że to zaślepia. I pamiętacie, że jednym z warunków ratunku było to, że kiedy Bóg wyprowadzał rodzinę przez aniołów z Sodomy, to aniołowie powiedzieli, że mają się nie odwracać, że nie mają patrzeć na zniszczenie. I żona Lota była tak ciekawa, że się odwróciła i zamieniła w słup soli. Chciała zobaczyć, jak wygląda to zniszczenie Sodomy. Była nieposłuszna. I później tutaj w 19 też rozdziale odnośnie zniszczenia Sodomy i Gomory macie straszna rzecz, która się dzieje. Lot stracił żonę, stracił dobytek i tak napełnił swoje serce strachem, że bał się, najpierw poprosił aniołów, żeby mógł wejść do małego miasteczka obok Sodomy i Gomory i Bóg nie zniszczył tego miasta, mimo że ono też było w planach do zniszczenia, a później tak napełnił swoje serce strachem, że wyprowadził się z tego miasta w góry i żyli z córkami w trójkę zupełnie z dala od ludzi. A to były młode kobiety i w tamtych czasach największą hańbą dla kobiety było nieposiadanie męża i dzieci. Nie było większej hańby. I wiecie dobrze, że upiły ojca, współżyły z nim i zaszły obie w ciążę tej nocy. I z jednej powstał naród Moabitów, który graniczył z Izraelem, a drugi naród to Ammonitów, którzy też są kuzynami Izraela. I kiedy Żydzi wchodzili do ziemi obiecanej, to mieli ich za sąsiadów. Moabitów i Ammonitów. Czy tutaj z tego 19 rozdziału macie jakieś pytanko? Tak? Coś nie, na razie... Także Bóg niszczy Sodomę, ratuje Lota. Pamiętamy, że uratowanie Lota było związane z tym, że Abraham się wstawił, prawda? Ta licytacja Abrahama z Bogiem, kiedy Abraham prosi, a jeśli tam jest 50, a jeśli tam jest 40, to aż zeszedł do 10. i nawet 10 w 2 potężnych miastach i w okolicy nie znalazło się sprawiedliwych. W całej okolicy była tylko 4 sprawiedliwych ludzi. Lot, żona i dwoje dzieci. Nie było nawet 10 osób. A opis z Ezechiela, który wam przytoczyłem, i główne że grzechy to była obfitość dóbr, lenistwo takie, nieliczenie się z Bogiem, rozpusta seksualna. Jak czytam to, to dokładnie widzę Stany Zjednoczone, Europę Zachodnią. To jest ciekawe, że islam, który jest w tej chwili największym zagrożeniem dla Europy, jest bardziej moralny niż ludzie, którzy uważają się za chrześcijan. Zepsucie moralne jest większe w krajach chrześcijańskich niż w islamie. Jeśli pójdziemy dalej, to czytamy o tym, że Abraham przybywa do takiej krainy, do Gerarze. Przebywa w Gerarze i jeśli otworzymy sobie 21 rozdział i 32 werset. Po zawarciu przymierza w Berszebie Abimelek, dowódca jego wojska Pikol, udali się z powrotną drogą do kraju Filistynów. Kraina, w której przebywał Abraham, czyli w Gerarze, to jest kraj Filistynów. Bo w wielu książkach archeologicznych i innych, których czytałem o tej krainie, to wszyscy mówią, że nie wiedzą, gdzie się znajduje ta kraina. Skoro mamy konkretny werset, że ta kraina się znajdowała w krainie Filistynów. Filistyni mieszkali nad Morzem Śródziemnym, w ziemi, którą Bóg obiecał Abrahamowi. To był lud wyspiarski, który słynął z floty i z tego, że oni podbijali, zakładali kolonie. Kiedy Abraham przybył do króla Abimeleka, to co robi Abraham? Powtarza numer ze swoją żoną, Sarą. Ten z Egiptu. Że znowu ją namawia, żeby udawała jego siostrę, a nie żonę. Powtarza ten numer. Macie to w 20 rozdziale. Pierwszy i drugi werset o tym mówi. On mówi, że jest ona moją siostrą, kiedy go pytali. Ciekawą rzeczą, na którą zwrócę waszą uwagę, jest to, że Sara w tym momencie ma 90 lat. I nadal ta pani wygląda jak modelka. Bo nadal ma niesamowite wzięcie. Słudzy króla Abimeleka po prostu zauważyli jej urodę. No, wyobraźcie sobie 90-letnią kobietę i donieśli królowi, że przybył facet, który się nazywa Abraham, z niesamowicie urokliwą siostrą, która nie ma męża. To jest ciekawe, że nie dałem to do myślenia, dlaczego tak ładna kobieta nie ma męża. I że to nie jest jego żona. I co robi król? I on bierze sobie ją za żonę. Tylko nie zdążył z nią współżyć. Abraham akurat ją sobie... Faraon sobie posiadł ją jako żonę i współżył, bo to oznaczało, że ktoś stawał się żoną kogoś. A ten król nie zdążył. Bo Bóg jest powiedziane, że mu objawił się, przyśnił mu się i powiedział, ta kobieta jest żoną tego faceta, a ten facet służy mi. Jak jej nie oddasz, to ukaże ciebie i całą twój dom. Także słuchajcie, jeśli ktoś z was uważa, że w naszym zborze w Giżycku ktoś już 2 razy dał plamę i trzeba z nim coś zrobić, to Abraham też dawał o wiele lepsze plamy. 2 razy okłamywał, że to jest jego siostra, a nie żona, a mimo to Bóg go nazwał ojcem wiary, a wiara to zaufanie. Czy ufał Bogu w tym? Nie. To znaczy, że on się uczył dopiero ufać Bogu. Także my też powinniśmy mieć taką postawę wobec siebie w Kościele. Nie możemy oczekiwać, że jeśli na przykład ktoś z was został uzdrowiony z czegoś, to nie możecie oczekiwać, że ktoś będzie miał obok ciebie taką samą wiarę i ufność w uzdrowieniu, jak ty masz do Boga. Nie możemy kimś gardzić albo kogoś poniżać. Wiary, zaufania się dopiero musimy uczyć. Tutaj w 14 wersecie 20 rozdziału wtedy Abimelek dał Abrahamowi owce, woły, niewolników i niewolnice, zwrócił mu żonę jego Sarę, po czym rzekł: Oto kraj mój jest przed tobą, zamieszkaj, gdzie ci się podoba. Do Sary powiedział, daję bratu twemu 1000 sztuk srebra. Tak ironicznie mówi, daję srebro, pieniądze twojemu bratu, niechaj to będzie dla ciebie dowodem, że jestem bez winy. Niech to będzie dowodem, że nie współżyłem.
Ale faktycznie jego siostrą była.
No tak, ale on tak z przekorą tutaj mówi. Tak, to była, to nie była jego siostra. To była córka jego brata. Bratanica, nie siostra. Okej, okay, czy tutaj jakieś pytanie macie do tego wydarzenia? Także Abraham, no, powtarza numer. Później mamy narodziny Izaaka, tak? Kolejny rozdział, 21. I to już komuś z was wspominałem, że Izaak znaczy nie uśmiechnie się. Dlaczego? Bo kiedy Bóg przyszedł i powiedział do Abrahama, że będziesz za rok miał dziecko, kiedy Abraham miał 100 lat, a Sara 90, to Sara stała w namiocie i śmiała się. I Bóg Jahwe mówi do Abrahama, czemu twoja żona tam w namiocie za koterą stoi i się śmieje z tego, co ja mówię? A ona na głos mówi, wcale się nie śmiałam. A Bóg mówi, śmiałaś się. I nakazał Bóg im nazwać syna, niech uśmiechnie się. Czyli śmiech. Izaak to znaczy śmiech. Żeby w ten sposób sobie przez całe życie uświadamiali, wołając Izaak, śmiech, że Bogu trzeba zawsze ufać i Bóg nie puszcza słów na wiatr. Jak Bóg coś mówi, to tak się stanie. W tym samym rozdziale macie bardzo trudną sytuację, wypędzenie Izmaela. Bo kiedy Izaak podrósł, to Izmael, syn Abrahama z drugiej żony, bo Sara dała swoją niewolnicę Hagar, która urodziła na nogach, na kolanach Sary i ona sobie przywłaszczyła jak gdyby to dziecko. To był taki zwyczaj wschodni. Kiedy Izmael zaczyna się śmiać z Izaaka, Sara przychodzi do Abrahama i mówi, wygoń tą niewolnicę z tym bachorem. I jest napisane w 21 rozdziale, że Abraham się strasznie zdenerwował na Sarę. Zagniewał się. To tak delikatnie jest napisane, że zagniewał się, ale myślę, że nieźle na nią nawrzeszczał. I kiedy poszedł się modlić, to Bóg mówi, posłuchaj swojej żony Sary. I to jest bardzo wstrząsający fragment. Bóg mówi, posłuchaj jej i wygoń Hagar razem z Izmaelem. Abraham bierze kubłak wody, daje chleb i wygania ich na pustynię. Jak się czyta ten fragment, to jest strasznie niesprawiedliwy i drastyczny. I jeszcze do tego przykłada rękę sam nasz Bóg, o którym Biblia mówi, że jest dobry. Ale tak naprawdę to nie była wina Pana Boga. To Sara z Abrahamem wymyślili sobie sposób na posiadanie syna i to była konsekwencja ich nie woli Bożej, ale dopustu Bożego, że ta dziewczyna zaszła w ciążę. I teraz Bóg chce to wyprostować. Wiedział, że pod jednym dachem nie może być dwóch gospodyń. Wiecie dobrze, że jak jest matka i chłopak się żeni i żona wprowadza i jak dwie kobiety urzędują w kuchni, to robi się bardzo wesoło. I Bóg po prostu każe ją usunąć. To jest drastyczny fragment, ale Bóg tam mówi, zatroszczę się o Hagar i Izmaela. Zaufaj mi. I z niego też będzie wielki naród. Czy tutaj macie jakieś pytania? To raczej Bóg zasłania brak zaufania Sary i Abrahama do niego i naprawia ten błąd. Każe usunąć ich. Że Hagar i Izmael muszą iść swoją drogą, że nie mogą być pod jednym dachem, że to dwa różne narody powstają. Dalej mamy Górę Moria, 22 rozdział. Góra Moria, na której Abraham miał złożyć Izaaka w ofierze, dokładnie na tej górze została zbudowana świątynia w Jerozolimie. To jest ta sama góra. Możecie o tym czytać w drugiej księdze Kronik. Może sobie otwórzmy, żebyśmy zobaczyli. Druga księga Kronik, jeśli otworzymy sobie. Trzeci rozdział, werset pierwszy. 3:1. Wreszcie Salomon zaczął budować dom pański w Jerozolimie na górze Moria, która została wskazana jego ojcu Dawidowi w miejscu, jakie przygotował Dawid na klepisku Orbana Jebusyty. To król Dawid od tego Żyda odkupił ten pagórek, bo tam zobaczył anioła Bożego, który zabijał Żydów, kiedy Bóg zesłał zarazę. To już o tym nie będę mówił, ale to jest dokładnie ta sama góra, na której Abraham miał ofiarować Izaaka. To Bóg sobie upodobał tą górę. To jest góra Moria, jest w Jerozolimie. Kiedy Abraham chciał złożyć Izaaka na górze Moria, Jerozolima już tam stała, to miasto, ale nie było jeszcze tak rozbudowane. Później, za czasów króla Dawida, Salomona, to miasto zostało niesamowicie rozbudowane. Ale to jest dokładnie ta sama góra. I Bóg powiedział, że tylko na tej górze ma być zbudowana świątynia. I ta świątynia na nowo zostanie odbudowana, dokładnie na tej samej górze. I znamy ten fragment 21, no jest też kolejny fragment bardzo drastyczny. Bóg objawia się Abrahamowi i mówi, weźmiesz syna i złożysz go w ofierze. Jeśli ktoś z was nie czytał wykopalisk archeologicznych i nie wie, skąd pochodził Abraham, Abraham pochodził z miasta Ur w południowym Iraku. Chyba mówiłem o tym, prawda? Pochodził z miasta, gdzie pierwsze dziecko składano w ofierze bożkowi. Wszystkie rodziny składały. Tylko, że była różnica. To młode małżeństwo składało pierwsze dziecko, nieważne czy chłopiec, czy dziewczynka, z nadzieją, że bóstwo im pobłogosławi i będą mieli bardzo dużo dzieci. A to był staruszek, który miał złożyć. Więc sama ofiara na Abrahamie nie robiła wrażenia. Ale to, że składa jedynego syna w starości, to robiło wrażenie. Ale niesamowity, dlatego on jest nazwany ojcem Abrahamem, ojcem wiary, bo zaufał Bogu. Zaufał Bogu. Wziął syna, wziął sługi, wziął drewna. I kiedy doszli już do tej góry, sługom kazał zostać, wziął na syna, zapakował drewno, pochodnie, nóż. I kiedy poszli na pagórek, idąc, Izak pyta, tato, mamy drwa, mamy ogień, masz nawet nóż, ale gdzie jest ofiara? Chłopak dobrze kombinował, a Abraham mówi, synku, Bóg sobie już upodobał ofiarę. Jest jeszcze, że syn mu ufał. I kiedy poszli, zrobili we dwóch ten ołtarz z drewna, to Abraham powiedział, wyciągnij rękę i po prostu mu obwiązał ręce. Związał go, żeby się nie rzucał i położył go na tych drewnach. To jest niesamowicie drastyczny przykład. I sięgnął po nóż i kiedy już rękę podniósł, to w Biblii jest powiedziane, że w tym momencie anioł z nieba powiedział, odłóż to. Nie zabijaj go. Teraz Bóg Ojciec wie, że stawiasz go wyżej niż życie własnego syna. Teraz Bóg wie, że naprawdę jesteś posłuszny. Na tym polegała wiara. Oczywiście Bóg się brzydził i brzydzi, bo Bóg nie zmienia poglądów, składaniem ofiar z ludzi. On nigdy tego nie chciał. On chciał tylko wypróbować Abrahama, bo wiedział, z jakiego miasta pochodzi i w co jego rodzina zawsze wierzyła. O to Bogu chodziło, żeby sprawdzić jego serce. I wtedy Abraham się odwraca i widzi baranka i składa go. I ta ofiara, którą Bóg zażądał od Abrahama, jest prawzorem ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu. Izak zapowiada ofiarę Jezusa Chrystusa, że to Bóg Ojciec, jako jedyny Bóg prawdziwy, ma jednego syna i on go naprawdę położy. Bóg oczekiwał tego od Abrahama, ale go powstrzymał, ale przez to mówi, a ja to zrobię dla was, bo inaczej wszyscy poszlibyście do piekła, a ja złożę swojego syna w ofierze za wasze grzechy. Czy tutaj macie jakieś pytanko?
A wcześniej Abraham nie miał obietnicy od Boga, że uczyni z Izaaka kogoś wielkiego?
Znaczy wcześniej musiałbym, to jest dobre pytanie.
No, jak ufał Bogu, to wiedział, że Bóg nie zmienia zdania. Nie jest zmienny. Bóg jak powie, to powie, prawda? Także jeśli dał mu obietnicę, to po prostu ufą, że pewne okoliczności, które się wydarzą, to zmienią te okoliczności, prawda? Bo wiedział, że Bóg dał mu przyrzeczenie też.
No tak, w 17 rozdziale na przykład jest powiedziane, że uczyni cię niezmiernie płodnym i tak twoje potomstwo i tak dalej. Mhm. Jest inny werset, teraz nie będę go szukał, gdzie chyba w Nowym Testamencie jest powiedziane, bo wierzył, że Abraham wierzył, że nawet jeśli go złoży w ofierze, to Bóg jest w mocy go wskrzesić z martwych. Czyli kombinował to. Czyli już na tyle wierzył w Boga Jahwe i ufał mu, że myślał tak, nawet jeśli go zabije, to jeśli ten Bóg, w którego ja uwierzyłem, może wszystko, to go wzbudzi i po prostu i dalej będę miał to wielkie potomstwo, które mi obiecał. On w ten sposób kombinował. Na tym polegało zaufanie. Bóg oczekuje od nas takiego ślepego zaufania. Dokładnie tak Piotr zareagował, kiedy go zamknęli do więzienia i na drugi dzień mieli mu ściąć głowę, bo jego koledze Jakubowi, apostołowi, którego Jezus wybrał, Herod ściął głowę. Piotr leży między czterema strażnikami i śpi i chrapie. Nikt przy zdrowych zmysłach by tak nie zrobił. Chyba, że tylko Jonasz, no nie? Gdzie burza po prostu tak szalała, że okręt mógł w każdej chwili zatonąć i skrzypiał, a Jonasz poszedł i spał. I Piotr też spał. Dlaczego? Bo Piotr uwierzył w słowa Jezusa. Kiedy zestarzejesz się, wtedy poprowadzą cię tam, gdzie nie chcesz. On pomyślał, skoro mój Pan powiedział, że kiedy się zestarzeje, a jestem jeszcze młody, to nie, jutro mi nie zetną głowę. Dobrze kombinował, no nie? Bardziej wierzył w słowo Boga, niż w to, co mu biały rozum podpowiadał. I to jest nasz problem. My bardzo często czytamy Biblię jak Bartka Andersena. A my musimy przestać ufać swojemu rozumowi, a zacząć budować na Słowie Bożym. I wtedy zaczną się dziać takie rzeczy jak u Abrahama i u Piotra. Że Słowo stanie się ważniejsze. Jeszcze jakieś pytanko?
Mhm. Dlaczego tutaj jest napisane w 12 wersecie, że no teraz wiem, że boisz się Boga, już nie zwalniałeś się i tak dalej. No to wcześniej Bóg nie wiedział, przecież Bóg wie wszystko.
Nie. Pamiętacie ten fragment, o którym mówiłem, kiedy Bóg wołał do Adama, Adam, gdzie jesteś, kiedy zgrzeszył? Czy Bóg nie wiedział, gdzie Adam, w których krzokach się schował? Wiedział, że siedzi w tamtych krzokach. Ale Bóg, kiedy stawia do nas pytanie, jak do Adama, to mówi, uświadom sobie, Adam, gdzie ty jesteś. I kiedy tekst mówi w ten sposób, to raczej Bóg mówi, teraz ty sobie, Abraham, uświadom, że po prostu zaufałeś Bogu. To bardziej jest tekst związany z Abrahamem niż z Bogiem. Bo Bóg zna wszystko. Bóg zanim od nas znajdzie się Bóg z nami w jakiejś sytuacji, na przykład za rok on wie, co ja zrobię. On kiedy patrzy na moje życie, to wie, kiedy się urodziłem, już widzi moją śmierć i widzi wszystkie moje grzechy, dobre uczynki, czy skończę w piekle, czy w niebie. On patrzy na mnie jak na spisaną księgę. Niektórzy uważają, że Bóg bawi się naszym życiem jak taką figurką na tych sznureczkach. Ale tak nie jest. Bo zaprzecza temu moja wolna wola. Bóg nie pociąga za sznureczki, żebym ja wybierał pewne decyzje. Bóg zna przyszłość, wie wszystko. Więc On wie, jaką ja podejmę decyzję. Także Bóg nie musi się uczyć. On nie potrzebuje, żeby sytuacja się wydarzyła. Także bardziej to jest mowa o Abrahamie. Ale to też anioł mówi. Anioł powiedział mu, nie podnoś ręki na chłopca, nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi. A, tu jest znowu mi, nawet twego jedynego syna. To znaczy, że to mówi anioł w postaci Boga. No. Też warto by było zerknąć do hebrajskiego, jak to... Problem polega, że czasami ci panowie, którzy to tłumaczą, no, nie zwracają uwagę na czas i tak dalej, tak mechanicznie tłumaczą i wtedy takie powstają rebusy. Nie sprawdzałem tego wersetu w hebrajskim, żeby tak dokładnie sprawdzić, bo możliwe, że też może być źle przetłumaczone. Jeszcze jakieś pytanko mamy tutaj? Ok, to pójdziemy dalej. 23 rozdział. Macie zatytułowane, taki tytuł jest Śmierć i pogrzeb Sary. Sara umarła mając 127 lat. I została pochowana, macie tu w pierwszym i drugim wersecie, w mieście Hebron. I do dzisiaj Żydzi tłuką się z Palestyńczykami o to miasto i o to miejsce pochówku. Dlatego, że Palestyńczycy wywodzą się od Arabów, a oni uważają, że Abraham jest ich ojcem. Bo Izmael jest ojcem narodów arabskich. Więc Hebron dla Palestyńczyków to jest miasto święte. Dla Żydów też. Bo Abraham też jest ich ojcem. W Hebronie złożone są kości Abrahama i Sary. Tutaj Abraham to wykupił od Hetyty. Czy tutaj mamy jakieś pytanko do 23? Przechodzimy do 24. Rebeka żoną Izaaka jest taki tytuł. To jest ta piękna historia, o której pamiętacie, że Abraham wezwał swojego zaufanego sługę i nie chciał, żeby Izaak wziął sobie za żonę kobietę z Kanaanu, więc wysłał go, dał mu masę złota i wszystkiego do swojej rodziny, do swoich kuzynów po żonę dla Izaaka. Pamiętacie to, no nie? On tam przybył, on się modlił w drodze, kobieta wyszła, on powiedział do niej, czy mogłabyś mi dać pić, a ona powiedziała, nie tylko tobie dam pić, ale wszystkim dam pić i napoję twoje wielbłądy. A wtedy padł na kolana przy niej i powiedział, Boże Jahwe, ty jesteś jedynym prawdziwym Bogiem, bo stało się tak, jak modliłem się. No i kiedy Rebeka przybywa do Izaaka, to 24 rozdział, 67 werset mówi, że jak wyglądała ceremonia ślubna. Izaak wprowadził Rebekę do namiotu Sary, swej matki, wziąwszy Rebekę za żonę. Tak wyglądał akt podpisania ślubu, akt Urząd Stanu Cywilnego tak wyglądał. Urząd Stanu Cywilnego w tamtych czasach to był namiot matki. Jeśli facet wprowadzał kobietę do namiotu matki i z nią współżył, to od tej pory była jego żona. Tak wyglądał Urząd Stanu Cywilnego i tak wyglądał ślub kościelny. Ciekawe mnie? A to są założyciele, to są... Abraham jest początkiem naszej wiary, prawdziwego Boga, no nie? Dlaczego o tym mówię? Znam osobiście osoby wierzące w Polsce i nie brakuje takich osób, które uważają, że jeśli młody chłopak jest studentem albo jest w szkole średniej i kocha się w dziewczynie, też wierzącej w Jezusa Chrystusa, ale jeszcze rodzice nie wyrazili zgody, też wierzący, na przykład, na ich ślub, bo jeszcze to nie... A oni nie mogą się powstrzymać i współżyją, to już są przed Bogiem mężem i żoną. Tylko, że to nie są tamte czasy. My żyjemy w zupełnie innych uwarunkowaniach kulturowych. I to jest bardzo ciekawe, że młodzi ludzie potajemnie przed kościołem bardzo często, przed rodziną, współżyją ze sobą, ślubując sobie, że już są mężem i żoną, sam na sam, no nie? A później idą na studia i podejmują decyzję o rozwodzie. I wtedy on ma inną, a ona ma innego. No nie? W tamtych czasach znaczyło wprowadzić do namiotu matki i wtedy jest od tej pory żoną. W dzisiejszych czasach znaczy, że albo jest ślub konkordatowy w kościele, gdzie pastor podpisuje dokumenty, albo jeśli kościół nie może takiego ślubu udzielić, to człowiek wierzący idzie do Urzędu Stanu Cywilnego, w obecności ludzi podpisuje papiery wobec państwa i ma ślub kościelny. Nie możemy wprowadzić dziewczyny do namiotu, który kupiła mama, jak sama była młoda, jeździła na wakacje i pojechać z dziewczyną na wakacje w góry albo nad morze i wprowadzam ją do namiotu mojej matki. To tak to nie działa. Czy tutaj mamy jakieś pytanie do 24 rozdziału Izaak i Rebeka? Tu jest też fragment o tym, że ona zasłoniła twarz. Pamiętacie, jak Izaak szedł na jej spotkanie? To jest kobieta z wschodu. Zasłaniała swoją twarz. Kobieta odsłaniała tylko twarz przed mężem. Także te zwyczaje, które są dzisiaj w islamie, to są zwyczaje, które były oczywiste dla Abrahama, Izaaka. Że kobiety zasłaniały swoją twarz. Mamy rozdział 25, potomkowie Abrahama. Abraham bierze po śmierci Sary, którą, uwaga, umarła mając 127 lat. Abraham wtedy miał 137. Abraham żeni się powtórnie mając 137 lat. I bierze sobie za żonę Keturę. Abraham zmarł, mając 175 lat, 38 lat trwało jego drugie małżeństwo. Kiedy mężczyzna powinien przestać współżyć z żoną? Kiedy dzieci już pójdą na studia. Albo jak to Kościół przez wieki nauczał katolicki, że kiedy kobieta już nie może rodzić dzieci, to to już jest nieczystość. Współżyć. No bo jeśli nie może kobieta począć, to powinna ślubować czystość. Wiecie, że Jan Paweł II jako papież wyniósł, jako pierwszy papież wyniósł na ołtarze małżeństwo włoskie, które podjęło decyzję o czystości seksualnej, wychowali dzieci, dzieci poszły na studia i ślubowali w kościele katolickim przed duchownymi, że nie współżyją z sobą. I dzięki temu zostali beatyfikowani, wyniesieni na ołtarze jako święte małżeństwo, bo przestali uprawiać nieczystość, czyli seks, który wymyślił diabeł. Bo gdyby Adam i Ewa w raju nie zgrzeszyli, mówiłem o tym, na pewno by nas nie było. Tak nauczał ojciec Kościoła katolickiego Augustyn, bo był przesiąknięty manicheizmem, taką sektą. Tylko że Bóg, zanim Adam i Ewa zgrzeszyli w raju, co powiedział do nich? Rozmnażajcie się. I nie powiedział tylko do momentu, kiedy kobieta przestanie już miesiączkować, a później już nie wolno. Znaczy, kiedy kończy się granica współżycia? Nie ma takiej granicy. Pamiętacie rok temu, jak mieliśmy te wykłady pastora Gungora ze Stanów? On powiedział, że to pokazał, jak u kobiety to przebiega chęć do współżycia, a u faceta mówi tak, że on tak mówi, rośnie do 18 roku życia i później tak spada, rysował kreskę poziomą do końca i tu jest śmierć. Tak funkcjonuje facet. Więc kiedy ktoś czyta pierwszą Mojżeszową i czyta, że dziadek, który miał 137 lat, żeni się z młodą kobietą, co już jest szokiem, to już jest pedofilia, bo jak można wziąć tak młodą kobietę, która może rodzić i między nimi pewnie różnica była 100 lat, to to już jest niesmaczne. Jak można takiego gościa, który miał tylko myślał o seksie, uczynić ojcem wiary chrześcijańskiej i żydowskiej? Dziwa. Bóg jest dziwny. Kiedyś moja żona, kiedy była na studiach w Warszawie, w takiej bardzo ważnej szkole, no to jej koleżanka, która miała wtedy 20 chyba 2 lata, dużo mówiła o swoim chłopaku, Angliku. I się chwaliła i mówi, przyprowadzę go kiedyś. I przyprowadziła. Dziewczyna, uwaga, 22 lata, a pan miał 75. To był jej chłopak. I my, kiedy o tym dzisiaj słyszymy, to mówimy, to jest niesmaczne. Tylko że gościu, który podejrzewam, że mogła być różnica około 100 lat między nim a jego drugą żoną, to było właśnie 100. Miał 137 i zmarł mając 175. Izak, kiedy brał ślub, miał 40 lat. To jest 25 rozdział i werset 20. Jakub i Ezaw rodzą się Izaakowi, kiedy ma facet 60 lat. Jakub i Ezaw urodzili się, kiedy Izak ma 60 lat. Dlaczego? Bo przez 20 lat Izak non-stop modlił się do Boga o swoją bezpłodną żonę Rebekę. Niesamowicie wytrwały gościu. Kto z nas modliłby się 20 lat o to, żeby żona zaszła w ciążę? Pogodziłby się, wziąłby sobie drugą żonę, adoptował dzieci, kombinowałby jak Abraham i Sara. A zobaczcie, ten chłopak był niesamowicie wytrwały. I dzieci mu się rodzą dopiero wtedy, kiedy facet ma 60 lat. Izak i Rebeka, kiedy się pobrali, to Abraham miał 140 lat. Abraham, kiedy Jakub miał 15 lat, wtedy umarł Abraham. Więc Jakub z dziadkiem spędził 15 lat życia. Dlatego Jakub miał inne serce niż Ezaw. Jakub lubił gospodarstwo, lubił gotowanie, siedział w namiotach i podejrzewam, że bardzo dużo czasu spędzał z Abrahamem. Lubił słuchać historii, jak to było, jak go Bóg prowadził. Bo jest powiedziane, że Bóg mówi w liście też do Rzymian, że i Jakuba umiłowałem, mówi Jahwe, a Ezawem wzgardziłem. Dlaczego? Bo Jakub szukał Boga. Jakub miłował Boga i ufał w to, co Abraham dziadek opowiadał. Ezaw, kiedy czytamy o nim, to był barczysty, dobrze zbudowany gościu, który lubił myślistwo. Nie lubił się zajmować owcami, rolą, tylko łukiem i strzelaniem. I po prostu chodził własnymi drogami. Brał sobie kobiety za żonę, które mieszkały z Kanaanu. Jest powiedziane, że Ezaw nie szukał Boga. I Bóg mówi, wzgardziłem z nim. Miał złe serce. Wybrałem Jakuba. Ale Biblia mówi, że Ezaw się urodził pierwszy. Był pierworodny, powinien wszystko dziedziczyć. Nie? Później przechodzimy do wersetu. Tu jakieś pytanko? To takie wam datowanie tylko pokazałem, żeby wam coś zobrazować. Na przykład to jest niesamowite, że Izak się modlił 20 lat. Że taki Abraham bierze sobie drugą żonę i dla Boga to nie jest problem. Dla Boga nie ma w ogóle problemu, kiedy ludzie uprawiają seks jako staruszkowie i kiedy biorą sobie drugą żonę czy drugiego męża. Dla ludzi w zborze jest problem. A to nie ma nic wspólnego z Biblią. To ludzie plotkują. To ludzie się wszystkiemu dziwią. I krzywią się i tak dziwnie patrzą. Że też mu się jeszcze chce. A stare lata. A pewnie siedzieć tutaj w ławce i non-stop się modlić. Okej? Okay? Nie mam pytań, to przejdziemy tutaj do kolejnego rozdziału. Mamy rozdział 26. Izak w Gerarze. Czyli u kogo? U starego znajomego króla Abimeleka. Znajomego Abrahama. Bo Abraham tam odwalił numer z Sarą, tak? Co robi Izak? Okazuje się, że Rebeka też była bardzo ładna. Więc Izak mówi, skorzystam z numeru mojego taty. I co robi? Robi dokładnie ten sam numer, co tata. Komu robi ten sam numer? Temu samemu królowi. Więc tamten facet trochę dłużej żył niż i tak dalej. I już był staruszkiem, ale spodobała mu się żona. A on mówi, że to jego siostra. 26 rozdział i zobaczcie od 6 wersetu. A więc Izak zamieszkał w Gerarze, a kiedy okoliczni mieszkańcy pytali o jego żonę, odpowiedział, jest ona moją siostrą. Bał się bowiem mówić, to moja żona, gdyż myślał sobie jeszcze gotowy mnie zabić z powodu Rebeki. Była ona bowiem bardzo piękna. Gdy tam mieszkał, tam dłuższy czas, pewnego razu Abimelek, król filistyński, przyglądając się przez okno, dostrzegł Izaaka, uśmiechającego się czule do Rebeki jak do żony. Ciekawe tłumaczenie, no nie? Bo jak się miło do jakiejś siostry w zborze uśmiechniesz, to pewnie to jest twoja żona.
To jest inaczej.
No właśnie, bo to jest beznadziejne tłumaczenie. To widać, że to ksiądz tłumaczył, który nie, w ogóle nie rozumie relacji damsko-męskich. A jak jest w Brytyjce?
Pieścił Rebekę.
No właśnie, to jest dobre tłumaczenie. Pieścił. Czyli co robił? Obmacywał ją, mówiąc inaczej. Tak ją. Zachowywał się wobec tej kobiety nie jak brat wobec siostry. To nie było przytulanie, misiaczki, całowanie w policzek jak brat do siostry, tylko musiał robić coś, na co król zobaczył przez okno i mówi, a to drań. I znowu chciał nas oszukać. I to syn tego gościa, który mnie oszukał, Abrahama. No i facet tam go wezwał i go okrzanił równo. Wezwał więc Abimelek Izaaka i rzekł, przecież to jest twoja żona. Dlaczego mówiłeś, że ona jest moją siostrą? Odpowiedział mu Izaak. Mówiłem tak, aby przez nią nie postradać życia. Na to Abimelek. Czemu z nami tak postąpiłeś? Niewiele brakowało, a któryś z mych poddanych żyłby z twoją żoną, a wtedy sprowadziłbyś na nas winę. Abimelek dał więc wszystkim swym poddanym takie ostrzeżenie. Ktokolwiek tknie się żony tego człowieka, zostanie zgładzony. Naprawdę się liczył z Bogiem Jahwe, ten król bał się po prostu, że znowu plaga jakaś spadnie. Tak zobaczcie, jabłko nie pada daleko od jabłoni, Izak powtarza numery taty. I dalej tam w 26, 12 werset jest bardzo ciekawy, że Izak był rolnikiem i zasiał ziarno i jaki plon zebrał?
Stokrotny.
Stokrotny. I co wtedy król Abimelek mówi do niego? Odejdź, bo żółć nas zalała od środka. Wściekli się. Po prostu mu tak zazdrościli plonów, że mówią, odejdź, bo stałeś się bogatszy niż my. No. No i on odchodzi. Później mamy rozdział 27. Wiecie, co znaczy imię Jakub? Oszust. To jest jedno ze znaczeń Jakub, ale też ma znaczenie oszust, bo Jakub oszukiwał. Szukał Boga, ale kombinował. No, uczył się trochę od dziadka i od ojca Izaaka, że trzeba kombinować. Więc tutaj Jakub otrzymuje błogosławieństwo. Pamiętacie, jak oszukał swojego tatę. Tato oślep, Izak, był ślepy. W tamtych czasach, kiedy ojciec kładł ręce i błogosławił pierworodnego, to miało znaczenie. Bo Bóg, to był zwyczaj wschodni, ale Bóg przyznawał się do tego. Podam prawdziwe historie z Polski. Naprzeciwko moich rodziców mieliśmy sąsiadów, tam gdzie mieszkaliśmy w Kraśniku w domku jednorodzinnym. I nasza sąsiadka nie mogła mieć dzieci, była bezpłodna. Ale dowiedziałem się tej historii od kogoś innego, od jej siostry rodzonej, która mieszkała dwa domki dalej, od jej córki. To była jej mama, miała kilkoro dzieci, ale najbardziej kochała ją. I na stare lata chciała mieszkać z nią. A ona powiedziała do mamy tak: mamo, ja zamierzam mieć bardzo dużo dzieci i nie będzie dla ciebie miejsca w moim domu. Na co mama powiedziała na głos przed Bogiem: nie będziesz miała żadnych dzieci. I kobieta stała się totalnie bezpłodna. Bo w Biblii jest powiedziane, że przekleństwo wypowiedziane działa, jeśli Bóg je zatwierdzi. Że przekleństwo rzucane na kogoś, jeśli Bóg je nie zatwierdzi, nie ma mocy. To znaczy, że Bóg zatwierdził to przekleństwo. Kiedy rodzice wypowiadają coś nad dziećmi, to ma moc, kiedy Bóg je zatwierdza. To nie jest jedyna historia, którą znam. W mojej rodzinie było dokładnie tak samo. Mój wujek, kiedy jego tato zmarł na serce, moi pradziadkowie go wzięli na wychowanie. Pradziadkowie to byli. I traktowali go jak syna. Ale kiedy mój pradziadek, którego pamiętam, też się mnie wychowywał, umarł, to był bardzo miły, ciepły człowiek, moja prababcia została i kiedy wujek się ożenił, mieli dwie izby, jak to się mówi na wsi, żona namówiła wujka, którym oni wszystko przepisali, wychowali jak syna, żeby prababcię oddać do córki. I prababcia nie chciała iść. I dokładnie ten sam moment był, bo chcemy mieć dziecko. Na co prababcia moja wypowiedziała takie słowa: będziecie jeszcze mieli tyle dzieci, że będziecie mieli tego serdecznie dosyć. I tak się stało. To jest ciekawe, że tam kobieta wypowiada przekleństwo, że nie będziesz miała żadnych dzieci, a tutaj mieli nadprodukcję, bym tak powiedział, dzieci. Ale wypowiedzenie słów przez rodziców, dziadków, kiedy dzieje się krzywda, którą Bóg zatwierdzi, to działa. W tamtych czasach też to miało ogromne znaczenie. Kiedy ojciec kładł na ręce na syna pierworodnego i wypowiadał to, i to Bóg Jahwe zatwierdzał. To się działo. Więc kiedy Rebeka stwierdziła, że ponieważ Izak oślep, że chce błogosławić Ezawa, który... To, i zobaczcie, że mama bardziej lubiła Jakuba. A to byli bliźniaki, oni się razem urodzili. Mama bardziej, Rebeka, lgnęła do Jakuba, a Izak bardziej lubił Ezawa. Bo Biblia mówi, że on polował, przyrządzał mu dziczyznę i ten smakował, bo był ślepy, cieszył się, że syn tak sobie chwali i nie radzi. A pewnie o Jakubie myślał, że to taka ciapa, która się trzyma spódnicy i siedzi tylko w namiocie i słucha historii. Rebeka przebiera Jakuba w szaty Ezawa, obkręca mu ręce skórami z jagniąt, bo Ezaw był bardzo zarośnięty i idzie, daje mu potrawę z mięsa, żeby poszedł, nakarmił tatę, żeby on się niego pomodlił. Izak rozpoznał głos, że to jest Jakub. A Jakub kłamie, mówi, to mam taką chrypę i w ogóle trochę tak. Mówi, podejdź, synu. Wącha jego szaty, mówi, to zapach mojego syna, Ezawa. Ręce go głaszcze po twarzy, mówi, no Ezaw, ale głos Jakuba, walczył ze sobą. Wiecie, że nakłada ręce i tak dalej. Znacie tą historię, kiedy Ezaw wraca i się dowiedzie, że ojciec pobłogosławił Jakuba jako Ezawa, że Jakub go oszukał, tak się wściekł, że chciał swojego brata zabić. Matka w trosce o życie syna, bo Ezaw podjął decyzję, że tylko jak tato umrze, to go ukatrupi, bo nie chciał robić tacie przykrości. Więc Rebeka go wysyła tam, gdzie mieszka jej tato, czyli do dzisiejszego Iraku, do miasta, w tamtym kierunku, żeby poszedł do rodziny, żeby się ratował. Także no Jakub tutaj oszukał, i to, dlatego to słowo Jakub też ma znaczenie oszust. Czy tutaj mamy jakieś pytanko? To jest, jesteśmy w rozdziale 27. Czy macie jakieś pytanie do 27?
No, bo widzi krzywdę wyrządzoną danej osobie.
To jest
tak, co?
Nie tylko, to jest zapisane w 10 przykazaniach. Przykazanie miłuj ojca i matkę z całego serca. No to przykazanie, będziesz szanował ojca i matkę i tak dalej, abyś długo żył. I słowo długo żył znaczy żyć w dobroci, w obfitości i tak dalej. To Jezus na przykład zarzucał faryzeuszom. Łamiecie Boże przykazania. Wymyślacie tak sprytne przepisy, że jeśli ktoś przyjdzie do waszych kapłanów i powie tak, to co miało być na utrzymanie moich rodziców na starość, ja to daję na kościół. I wtedy już nie musisz dbać o staruszków, ani ich karmić, żywić, bo dałeś na kościół. Mówi, sprytnie unieważniacie Boże przykazania, żeby mieć więcej kasy. To o tym jest mowa. Jeśli wtedy rodzice w krzywdzie po prostu wypowiadali coś, to Bóg może to zatwierdzić. To jest król Salomon w Księdze Przysłów Salomona powiedział, bezpodstawnie wypowiedziane przekleństwo nie ma mocy. To znaczy, że są przekleństwa, które mają moc. Ale to Bóg musi je zatwierdzić. Jeśli ktoś w gniewie do kogoś powie, przeklinam cię, to nie ma znaczenia, bo to Bóg zatwierdza. Chyba, że ten człowiek ma kontakt z diabłem. Szamani potrafią rzucić przekleństwo. W wudu to funkcjonuje. W Afryce, dla ludzi mieszkających w Afryce, kiedy szaman kogoś przeknie, to ludzie, cała wioska wie, że ten człowiek jutro będzie martwy. I tak się dzieje. Ale to nie szaman go zabija, tylko duchy, którym on służy. A jeśli człowiek powołuje się na Boga Jahwe, prawdziwego Boga, to Bóg też może zatwierdzić przekleństwo, kiedy dzieje się mu krzywda. Rozumiecie? Tak to funkcjonuje. Dlatego błogosławieństwo czy przekleństwo w Biblii ma ogromną moc. Kładzenie rąk. W Polsce jest ten zwyczaj, że kiedy młoda para pobiera się i przyjeżdża już ze ślubu na wesele, to też ten bochenek, kieliszki i tak dalej, te błogosławieństwo. U nas to jest bardziej cyrk. To jest takie, bo tak trzeba, bo tak robią, bo taki zwyczaj. Ale w tamtych czasach i ze starych czasów polskich to nie był zwyczaj, żeby to tak się pokazać na kamerę i nakręcić. To miało znaczenie. Kiedy rodzice wkładali ręce i młodej parze błogosławili, powołując się na Boga. To ma duchowe znaczenie. Jakieś pytanko jeszcze?
Tak. A tutaj, że Jakub oszukał Ezawa, to był dopust Boży czy Boża wola?
To nie była Boża wola. Bóg nigdy nie przykłada ręki do złego.
No jak mówiłeś wcześniej, na podstawie tego wersetu z Nowego Testamentu, że Bóg bardziej miłował Jakuba.
Tak. I pozornie to wygląda tak, jakby te wersety sobie zaprzeczały. Ale Bóg nie potrzebował grzechu Jakuba, żeby wypełniło się to, co Bóg już zaplanował. Pamiętacie, jak Jakub błogosławił dwóch synów Józefa, którzy mu się urodzili w Egipcie? Dojdziemy do tego za chwilę. Kiedy Jakub już jest staruszkiem i już umiera, Józef przyprowadza dwóch synów. Jeden jest starszy, Manasses, a Efraim jest młodszy. Ezaw bierze prawą rękę i kładzie na młodszym synu Efraimie i go błogosławi. Na co Jakub, a Józef zmienia mu ręce. Mówi, nie tak, tato, ten jest starszy, a ten młodszy. Na co Jakub mówi, wiem, synku, ale ten młodszy będzie większy niż ten, który jest starszy. w duchu to odczuł. Zasada była taka, że pierworodny miał dostawać większość majątku i błogosławieństwo, i za tym szła moc. Ale to Bóg decydował, który. I Bóg, patrząc na serce młodego Jakuba, który siedział, słuchał Abrahama, że tam coś się rodziło w jego sercu, że uczył się od dziadka, że słuchał tych historii, że on szukał Boga, Bóg go umiłował. Ale kiedy Bóg patrzył na serce Ezawa, to widział tam pustkę. Widział tam tylko łucznictwo, polowanie, dziewczyny i chłopaka, który, kiedy Izak czy Abraham mu opowiadali, mówił, tam takie bajki. No dobra, jest Bóg, ale tam trzeba się skupić na życiu. I Bóg, on po prostu gardził Bogiem. Dlatego wersety w Hebrajczyków mówią, że wzgardziłem, i w liście do Rzymian, wzgardziłem Ezawem, bo on po prostu gardził Bogiem. Bóg nie potrzebował grzechu i Jakuba, czyli oszustwa. Bóg mógł jednym pociągnięciem ręki sprawić, że Ezaw mógł nie wrócić z polowania. Mogły się różne rzeczy stać. Ale pamiętajmy, Bóg nie potrzebuje naszych grzechów, żeby wypełnić swoją wolę. To był raczej dopust. Za chwilę o tym będę mówił, jakie konsekwencje były tego. Bo to, że Izak mu pobłogosławił, to stała się dobra rzecz, ale to było budowane na oszustwie. Biblia mówi, że co siejemy, to zbieramy. Kto później cały czas oszukiwał Jakuba? Teściu. Non stop go kantował. Będziemy o tym mówili. Jeśli ktoś chce coś dobrego osiągnąć, jako człowiek wierzący, budując na oszustwie, zbierze zasiew, zbierze oszustwo. Także Jakub nie miał łatwo w życiu. Za chwilę o Jakubie będziemy więcej mówić. Czy tutaj jeszcze jakieś pytanko do 27? Jakub ucieka i udaje się do Labana. Teraz was szokuje, ale to co wam... rozdział 28, kiedy Jakub przybywa do Labana, późniejszego swojego teścia, wiecie ile ma lat? 77. To jest szok. Ale ucieka jako już prawie taki staruszek na nasze czasy. Ale nie był staruszkiem, bo ludzie żyli wtedy po 140 lat, bo Abraham 170 ile? Także zobaczcie, ludzie żyli bardzo długo w tamtych czasach, 175, więc on był w sile wieku. To można by powiedzieć, jakby miał 40, no nie? Ale kiedy udaje się do Labana, ma 77 lat. Kiedy się żeni z dwoma dziewczynami, bo co zrobił Laban? Kochał się w jednej. Zanim doszło do ślubu, pracował na nią 7 lat. Nieźle musiała wyglądać, nieźle mu się musiała podobać. To była... Młodsza córka, która się nazywała jak? Pamiętacie? Rachela. Podobała mu się młodsza, ale kiedy teściu zobaczył, że Jakub, który służy prawdziwemu Bogu, naprawdę Bóg w tym jest, bo majątek Labana niesamowicie pęczniał i rozwijał się, w noc poślubną musiał Jakuba nieźle schlać i postawił mu starszą i się z nią przespał. Więc rano, kiedy się obudził, zobaczył, że w łóżku leży inna kobieta i się wściekł. Zobaczcie, to jest to, że Laban jako teściu non-stop go oszukiwał, bo Jakub budował swoją przyszłość na oszustwie. I Bóg go chciał pokazać. Nigdy tą drogą nie idź. Nigdy nie oszukuj. Bo ja się tym brzydzę, no nie? Także później pracował drugie 7 lat. Znowu na Rachelę. Bo teściu powiedział, no tą sobie wziąłeś. No tak, no sorry chłopak, no trzeba było tyle nie pić. Także schlał się tak, że nie odróżniał kobiet, był tak pijany na poślubną. Kiedy się żenił, miał 84 lata Jakub. No i jak się dalej czyta 30 rozdział, no to oprócz tych dwóch żon, sióstr rodzonych, kiedy obie nie mogły rodzić, to każda z nich swoją najbliższą służącą dała mu za żonę. Więc miał 4 żony. Ciekawe, że się na to godził, no nie? Trudno powiedzieć, że on był głową domu. To one decydowały, widać, że no, nie wiem, no, lubił wielożeństwo. Raz śpił i z jedną, raz z drugą, raz z trzecią, raz z czwartą. Tu macie w 30 rozdziale opis tego, jak on funkcjonował. I te kobiety mu rodzą dzieci. Tak, już nie będę wchodził w szczegóły, która ile urodziła, macie to napisane. Macie tu jakieś pytanko? Do 30? W 30 też macie nowy układ Jakuba z Labanem, że on pracuje już na swoje stada. Odpracował żony, a teraz pracuje na to, żeby zdobyć majątek. Znowu kolejne lata.
I znowu oszukuje teście.
No nie do końca, bo to nie było oszustwo. Bo to Pan Bóg tak decydował, bo nie można oszukać kogoś, wiedząc, że te zwierzaki będą rodzić tylko takie. To już nie jest oszustwo. To Bóg sprawił, że owce rodziły tylko taki kolor sierści. No nie? To od Jakuba już nie zależało. On się tu bawi w takie dziwne czary jakieś, patyczki i inne bzdury, ale to jest jakiś okultyzm, taka wersja żydowska okultyzmu, kabała się. W kulturze izraelskiej okultyzm się, u Żydów nazywa kabała. A my mamy w chrześcijaństwie polskim zabobony. Ale to Bóg tak robił, że te owce rodziły albo tylko czarne, albo tylko białe. Wszyscy się szokowali, jak to jest możliwe. Bo to jest nie do wytłumaczenia. W 31 rozdziale, kiedy Jakub opuszcza Labana, swojego teścia, ma 97 lat, gdy ucieka. No i znowu chce uciec, bo boi się, że teściu mu nie pozwoli wyjechać w strony rodzinne, bo po pierwsze ma żony, ma masę dzieci, ma wielki dobytek, i boi się, że teściu mu to wszystko odbierze, że go zamknie gdzieś i po prostu boi się. Ucieka w strachu przed teściem. No i możecie tam czytać, że teściu go dopada, no nie? Zbiera kuzynów, wojsko i rusza w pościg za Jakubem. No i jest powiedziane, że chciał go ukatrupić, tak się wściekł. Bo twierdził, że to jest jego żona, to te jego żony to są jego córki, cały dobytek jest jego, wszystko jest moje. Zamiast jako rodzic się cieszyć, to zazdrościł zięciowi. Powinien się cieszyć. I niestety to jest smutna historia. Tak jest czasami w polskich rodzinach. Zamiast rodzice się cieszyć z dobrobytu dzieci i z rozwoju, to diabeł czasami rodzicom wkłada zazdrość w serce. Że rodzic zazdrości dziecku albo teściu, no nie, czy teściowa. No i Jakub to widział u teścia po prostu no i ucieka. Teściu go dopadł i chciał mu zrobić krzywdę, ale przyśnił mu się Bóg, Jahwe mu dał sen teściowi. Powiedział Bóg do niego tak: pamiętaj, tylko rozmawiaj z Jakubem łagodnie. I Laban się wystraszył Boga. To znaczy, że Bóg go nastraszył i powiedział, że jeśli nie powiedział Bóg, nie wolno ci go krzywdzić, tylko powiedział, masz z nim łagodnie rozmawiać. Bo jak coś powiesz nie tak, to ja się tobą zajmę. Czy zobaczcie, do gościa, który oszukiwał, uciekał, żył w strachu, nie można powiedzieć, że ufał, Bóg mówi, to jest mój człowiek. I go chronił. Bóg miał plan związany z Jakubem. No nie? No i później pamiętacie, że bardzo ciekawą tutaj rozmowę. W ogóle Jakub, Laban mówi do Jakuba tak: skoro chciałeś wyjechać, to trzeba było powiedzieć. Bym cię pożegnał z honorami. Nie mówił prawdy. Tak naprawdę nie chciał, żeby on wyjechał. Ale skoro już wyjechałeś, to trzeba było przynajmniej im bożków nie kraść. Zobaczcie. Laban jako teściu wierzył, że Jakub wierzy tylko w jednego Boga, Jahwe, i że całe błogosławieństwo w jego gospodarstwie zawdzięcza Jahwe, ale osobiście modlił się do tych samych bożków, co cała okolica. Zamiast wyrzucić bożki do śmierci i modlić się tylko do Boga Jahwe i bez Jakuba by miał to błogosławieństwo, nie, on lubił ekumenizm. Bóg Jahwe Jakuba jest dobry, ale nasi bogowie też są dobrzy. To się nazywa pierwszy ekumenizm. Takie pokrętne myślenie. Co się stało? Kiedy Jakub uciekał, Rachela, jego umiłowana żona, weszła do domu swojego taty, była bardzo głęboko wierzącą kobietą i zabrała bożki swojego taty. Mówi, daleko jedziemy, nie wiadomo jak tam będzie, czy mają takie same figurki, lepiej je zabrać. A nuż ten Bóg, w którego mój mąż wierzy, się od nas odwróci, zawsze można wrócić do wiary naszych ojców. Ukradła bożki swojemu tacie i on do Jakuba mówi: dlaczego ukradłeś mi bożki? I teraz kolejne przekleństwo, które Lila pytała. Jakub mówi: u kogokolwiek znajdziesz te bożki, od razu go ukatrupimy na miejscu. Niech zginie. Co robi Jakub? Wypowiada przekleństwo. I Laban ze swoimi ludźmi przeszukał wszystkie rzeczy Jakuba, wszystkie namioty, wszystko. Rachela, widząc, że się nie da ukryć tych bożków, włożyła, to nie były duże bożki, jakieś pewnie ulane ze srebra albo ze złota, włożyła je pod siebie, przykryła kocem i przysiadła. I kiedy Laban weszedł do namiotu, ona mówi: wybacz, tato, że nie wstanę, bo mam miesiączkę, mam przypadłość kobiecą i po prostu brzuch mnie boli, nie będę wstawała. I siedziała na tych bożkach. I on tylko tego jednego miejsca nie przeszukał. I wtedy Jakub się wściekł i zaczął krzyczeć: widzisz, jaki jesteś? Przeszukałeś wszystkie moje rzeczy i nie znalazłeś tych bożków. Ale nie wiedział, że jego żona ukradła. Ale wypowiedział przekleństwo: niech ta osoba zginie, niech ta osoba umrze. I wiecie, co się później stało. Kiedy rodziła kolejne dziecko, rodziła w strasznych bólach, urodziła dwóch synów tylko. Umiłowanego Józefa, którego Jakub niesamowicie kochał, i Benjamina. Chciała go bardzo brzydko nazwać. Syn chyba, może dojdziemy do tego. Ale to przekleństwo się wypełniło. Ona przy porodzie zmarła. No. Bo bardziej ufała tym bożkom niż Bogu Jahwe, nie? Bardzo miłowała te bożki. Macie później, Laban się później, oni razem zjedli obiad na pagórku, taki zwyczaj był. W ogóle do dzisiaj zwyczaje wschodnich krajów są takie, na przykład w Afganistanie tak jest. Jest kilka fajnych filmów na faktach. Ostatni jeden z takich filmów oglądałem. O oddziale amerykańskim, którzy mieli zlikwidować jednego z talibów. I okazało się, że w wiosce cała jest chmara tych talibów i ten dowódca razem z nimi. I talibowie się dowiedzieli o nich i na nich polują. I tylko jeden żołnierz przeżył. Dlatego, że wioska, pewien człowiek z wioski go wziął do siebie, do chaty. I kiedy talibowie wpadli do jego chaty, go wywlekli, żeby uciąć mu głowę, to on z całą wioską stanął z karabinami i mówi: zostawcie go. Wiecie, dlaczego tak jest? Bo w Afganistanie i na Bliskim Wschodzie jest tak, że gość w domu, Bóg w domu. Że pod twoim dachem, twojemu gościowi nic nie może się stać. To dokładnie to samo Lot tak to rozumował. Kiedy to całe miasto przyszło zgwałcić dwóch tych aniołów, a nie widzieli, że to aniołowie, to on mówi: nie wolno wam im zrobić krzywdy. Daję swoje córki i je zgwałćcie. Dla nas, dla chrześcijan i Polaków, jest to niezrozumiałe. Ale w kulturze wschodniej gość w domu znaczy więcej niż domownicy. Wprowadzasz kogoś do domu, to znaczy, że pokój. Po hebrajsku szalom, po arabsku nie powiem, już zapomniałem. Ale podobne jest słowo. Znaczy pokój, że osoba, masz gwarantowany pokój. W jego domu nic się nie może stać. Oczywiście terroryści typu talibowie tego nie przestrzegają. Także i oni zawsze, kiedy kogoś goszczą, to razem jedzą, karmią i troszczą się o tą osobę. Więc Laban z Jakubem razem jedzą. Pobłogosławili sobie i rozstali się. Ale kiedy przechodzimy do rozdziału 32 i 33, teraz będziemy przerwę mieli, może jeszcze o tym skończę, pojawia się drugi problem. Kolejny problem się pojawia, bo zwiadowcy Jakuba donoszą mu, że jego brat Ezaw idzie mu na spotkanie. A przecież Jakub uciekł przed Ezawem, bo Ezaw mu groził karą śmierci, że go zabije, jak ojciec umrze. Jakub po prostu, jego wyobraźnia się uruchomiła, jak u faceta, i mówi: no przecież nie mieliśmy zbyt dobrych relacji z braciszkiem, no to po co wyruszył z wielkim oddziałem ludzi naprzeciwko mnie? No tylko po to, żeby mnie ukatropić. Pamiętacie tą historię, no nie? jest powiedziane, że podzielił wszystko na kilka obozów i wziął różne stada, owiec, wielbłądów i wysłał przed sobą na spotkanie z Ezawa i każdy sługa, który gonił te owce, wielbłądy, kiedy Ezaw z ludźmi przybywał, pytał się, kim jesteś? Sługą Jakuba. A czyje to stada? No, panie, to są stada Jakuba jako prezent dla ciebie. I takie podarki wysyła, żeby ułaskawić Ezawa. Biblia nie mówi wprost, że Ezaw jechał go ukatrupić, ale Pan Bóg jakoś dotykał się serca Ezawa i kiedy już przybywa na spotkanie z Jakubem, nie zamierza go w ogóle ukatrupić, tylko się uściskali. Jakub, ale jest wyraźnie pokazane, że Jakub się go bał, obawiał się, że go Ezaw zabije.
No jak nabrawił, to się obawił.
No. Czy tutaj macie jakieś pytanie? Jeszcze wrócimy do tych rozdziałów na chwilkę później. No, zróbmy sobie przerwę.